Dzisiaj razem z dziećmi śpiewaliśmy piosenkę o rycerzach. A jakie masz pierwsze skojarzenia, kiedy słyszysz słowo królestwo? Mi od razu ono kojarzy się właśnie z rycerzami, zamkami, bohaterami, królami. Jako mały chłopiec bardzo lubiłem takie historie, bardzo lubiłem oglądać takie filmy. Pamiętam, jak zawsze po takim filmie wcielałem się w jedną z postaci. A to czasem byłem Robin Hoodem, innym razem muszkieterem. Zapału zazwyczaj wystarczało mi na jeden dzień. Dzisiaj, kiedy słyszymy słowo królestwo, często właśnie kojarzy ono nam się z bajkami czy baśniami. Zazwyczaj jest tam walka pomiędzy dobrem a złem i to dobro zawsze zwycięża, a zło ponosi swoje konsekwencje. Mimo że pojęcie królestwa stało się dla nas dzisiaj dosyć odległe, to lubimy takie historie. Lubimy jak dzieci wchodzić w te historie i stawać się ich częścią. Bo w takich historiach jest coś niezwykłego. I takie historie przekazywane są często z pokolenia na pokolenie. I właśnie używając historii, opowieści, Jezus zaczął mówić i nauczać o królestwie w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Postanowił, że przedstawi nowe królestwo za pomocą przypowieści, a więc alegorii, tak by słuchający mogli wejść w tą historię i stać się jej częścią. Opowiadając o życiu, które znali, o świecie, który znali, opowie o innym świecie, o świecie duchowym. I w tej historii nie włączył jedynie tych słuchających, ale on sam stał się również ich częścią. Jest to kulminacyjny moment, w którym Pan ogłasza nowego króla i nowe porządki. Królestwo Boże. Jezus pokazuje, jaką formę i jakie cechy ma to nowe królestwo. Czym jest i kto jest jego częścią. Żydzi jako słuchacze zapewne bardzo interesowali się tym tematem. On był im bliski, dlatego że ich królestwo było w rozsypce. Czekali na nowego króla, który wybawi ich z okupacji i odbuduje ich naród. Jednak spodziewali się chyba czegoś innego niż to, co usłyszeli od Jezusa. Bo co to jest za królestwo, które ma jedynie samozwańczego króla i 12 podwładnych? Czy takie królestwo ma jakiekolwiek szanse? My dzisiaj też chcemy widzieć Boże Królestwo, jak panuje tutaj na ziemi pośród nas, jak rośnie. Jednak często trudno jest nam je zrozumieć, często trudno jest nam je dostrzec. Dobro często wydaje się być w cieniu, a dobre zmiany niezauważalne. Przeczytajmy jedną z tych przypowieści i zobaczmy, co Jezus mówi o swoim królestwie. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa. Jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Jezus porównuje swoje królestwo do jednego z nasion i to do tego najmniejszego. Mówi do słuchaczy, widzicie to małe ziarenko gorczycy? Do niego podobne jest Królestwo Niebios. Takie jest na początku. Małe, niepozorne. Jezus mówi, że taki właśnie jest początek i to, co się dzieje teraz na waszych oczach, to, czego jesteście częścią i świadkami, to jest właśnie początek. Ale niedługo z tego ziarna wyrośnie wielki krzak, prawie jak drzewo. Ciekawe jest to, że w tej przypowieści nie ma żadnej akcji. Ona jest pasywna. Nie ma tam żadnych zmiennych ani warunków. Jezus mówi, że stwierdza fakt. Ziarno zostało zasiane. Królestwo się rozpoczęło. Jeszcze tego nie widzicie, ale wszystko, co wielkie, ma swój mały początek. Ale ono zacznie wzrastać i nikt i nic go nie zatrzyma. dlatego że to Bóg daje wzrost. Nie wiem, czy ktoś z was próbował zasadzić coś z jednego ziarenka, z jednego małego nasionka. Myślę, że w podstawówce wszyscy hodowaliśmy ziarenko fasoli. Pewnie wiecie, że to nie jest łatwa sprawa. W naszym domu dlatego teraz hodujemy jedynie kaktusy, które wystarczy podlać raz na 2 miesiące. Ale jeśli zdarzyło wam się, że próbowaliście i zasadziliście takie małe nasionko, to wiecie, ile czasu musi upłynąć, zanim cokolwiek się pojawi. Chodzimy wokół tego, podlewamy, troszczymy się, poświęcamy czas, czasami nawet mówimy do tego nasionka, a tu długo, długo nic się nie dzieje. Aż w końcu, po jakimś czasie, pojawia się ten promyk nadziei i coś się przebija. A później zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę pod ziemią działo się wiele, tylko tego nie widziałeś. Pod ziemią musiał ukształtować się cały system korzeni, tak żeby nasionko mogło zacząć wzrastać ku górze. Czasami podobnie jest w naszym życiu. Modlimy się o coś lub o kogoś, rozpoczynamy jakąś służbę, jednak szybko tracimy zapał, niecierpliwimy się. Zapominamy o tym, że najpierw muszą powstać korzenie i że to Bóg jest tym, który daje wzrost. Jemu zależy bardziej na tym królestwie niż nam. Ale on też jest pewny, że bez względu na wszystko to królestwo będzie wzrastać. I może tak być, że nigdy za naszego życia nie będziemy mieli możliwości zobaczyć tego wzrostu, o który się modliliśmy, dla którego poświęcaliśmy swój czas i energię. Ale nie wolno nam jest gardzić małymi początkami. Dlatego, że wystarczy spojrzeć 2000 lat wstecz na ten mały początek, kiedy wszystko zaczęło się od jednego nauczyciela i 12 uczniów. Oni jako pierwsi zaczęli ogłaszać Królestwo Boże. A dziś, po 2000 lat, szacuje się, że około 71% ludzi na ziemi miało już okazję usłyszeć Ewangelię. Jeszcze nie tak dawno, bo w 1960 roku ta liczba wynosiła około 50%. W XX wieku więcej osób oddało swoje życie Jezusowi niż w przeciągu poprzednich 19 wieków łącznie. Mimo wojen, mimo Holokaustu, mimo komunizmu. A więc Królestwo Boże, choć zaczyna się niepozornie, ma wielką moc i rośnie. Aż pewnego dnia zobaczymy je w całej pełni. Zaraz po tej przypowieści Jezus opowiedział inną. Następna przypowieść brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta zrobionego z 20 kg mąki i całe się zakwasiło. Jezus w tej przypowieści porównuje Królestwo Boże do zakwasu. Jak wiemy, drożdże, więc zakwas, mają tą właściwość, że pomnażają się i powodują, że ciasto rośnie. Przenikają całe to ciasto. Odrobina zakwasu dodana do 20 kg mąki zakwasza ją całą. Gdybyśmy zobaczyli już rozrobione ciasto, ciężko byłoby nam stwierdzić, czy są tam drożdże, czy nie. Nie widać ich, jednak ich obecność możemy stwierdzić po tym, że widzimy, że ciasto rośnie. Bez drożdży nie urośnie. I tak jak w poprzedniej przypowieści, Jezus przedstawiając kolejną cechę królestwa, stwierdza fakt. Nie mówi o żadnych warunkach, ani o tym, co musiałoby się stać, żeby to królestwo mogło się pomnażać i przenikać całą ziemię. Nie mówi do swoich słuchaczy, że coś muszą zrobić, żeby tak się wydarzyło. My czasami wpadamy w taką pułapkę myślenia, że wszystko zależy od nas. I z jednej strony możemy przypisywać sobie zasługi albo odwrotnie. Odwrotnie, możemy winić się za porażki. Przecież tyle starałem się, żeby opowiedzieć tej osobie Ewangelię, a tu nic, nic się nie dzieje. Myślimy, że to dzięki nam rzeczy się dzieją lub nie dzieją. Ale nasze modlitwy to nie jest przekonywanie Boga do czegoś. On chce tego królestwa bardziej niż my. Ale też jest pewny, że ono będzie wzrastać, że ono będzie przenikać całą ziemię, każdą sferę naszego życia. I on to sprawi. Z naszym udziałem lub bez niego. Ale to nie jest tak, że Bogu nie zależy, po której stronie staniemy. To nieprawda. Zależy mu. Ale niezależnie od tego, po której stronie się opowiemy, on sobie poradzi. My nie jesteśmy w stanie przeszkodzić w tym, żeby Królestwo Boże się rozrastało i przenikało świat. Ale możemy być narzędziem, którym Bóg będzie chciał się posłużyć. Możemy być częścią tego Królestwa. Dlatego w Dziejach Apostolskich czytamy, że kiedy Jezus zmartwychwstał, ponownie ukazał się swoim uczniom i spędził z nimi 40 dni, nauczając właśnie o Królestwie Bożym. A to pokazuje, że skoro poświęcił swoje ostatnie dni, kiedy jeszcze chodził tutaj na ziemi, to znaczy, że mu zależało. To znaczy, że miało to dla niego dużą wartość, było bardzo ważne. A żeby to ziarno, które wcześniej zostało już zasiane w uczniach, mogło zacząć wydawać plon. Plon, który zacznie zmieniać świat, przenikać całą ziemię. Półtorej roku temu razem z Piotrkiem Cichockim byliśmy w Indonezji z 2000 ludzi ze 150 krajów. I jednym z najbardziej niezwykłych momentów, jakie przeżyłem na tej konferencji, to moment wspólnego uwielbienia Boga. Razem z tą całą mieszanką ludzi z najdalszych zakątków świata. Wspólne oddawanie Bogu chwały z muzułmanami, którzy ubrani byli w swoje tradycyjne stroje. Uświadomiło mi, że żyjemy w czasach, kiedy Ewangelia dotarła już prawie do najdalszych zakątków świata. Dotarła już niemal wszędzie i zbiera swój plon. Słowo Boże przenika najdalsze miejsca na naszym świecie. David Garrison w swojej książce pod tytułem A Wind in the House of Islam zbadał i opisał, jak Bóg działa w naszych czasach wśród muzułmanów właśnie. I okazuje się, że w całej historii nie było takiego momentu, w którym muzułmanie setki tysięcy muzułmanów przychodzi i oddaje swoje życie Jezusowi. Z badań, jakie przeprowadził, wynika, że jeszcze w XX wieku było 11 ruchów, dzięki którym muzułmanie przyjmowali Jezusa. Natomiast sam początek XXI wieku to już 89 takich ruchów. Przy czym badania zakończył w 2012 roku. A więc sam tylko początek XXI wieku przyniósł taki wzrost. Autor definiuje ruch jako konkretny obszar i konkretną grupę ludzi, w którym w przeciągu dekady lub dwóch, dzięki głoszonej Ewangelii, przynajmniej 1000 osób oddaje swoje życie Jezusowi, potwierdzając to poprzez chrzest, lub powstaje przynajmniej 100 kościołów. I to, w jaki sposób Bóg działa w tamtym rejonie świata, jest niezwykłe. Tam, gdzie wydawałoby się, że człowiek nie ma dostępu, że chrześcijanie nie mają dostępu. Tam, gdzie jest prześladowanie, tam Bóg działa i nic nie może go powstrzymać. Bóg poszerza swoje królestwo, które nie tylko rośnie, ale też przenika i przemienia cały świat. Ale skoro to królestwo rzeczywiście się rozpoczęło, rośnie, przenika świat, to dlaczego na świecie jest wciąż tyle złego? Dlaczego świat jest pełen zła? Dlaczego tak trudno jest dostrzec to Królestwo Boże tutaj na ziemi? Dlaczego tak trudno czasem jest się połapać, kto jest częścią tego Królestwa, a kto nie? Wróćmy do tekstu, cofnijmy się i przeczytajmy jeszcze jedną przypowieść. Przypowieść, którą Jezus zaczyna i którą jako jedyną z tych trzech wyjaśnia na końcu. Rozpoczyna i kończy na niej być może dlatego, że mimo, że to Królestwo rośnie i zmienia świat, to my często nie możemy tego dostrzec. Wydaje nam się, widzimy, że jest więcej zła na tym świecie niż dobra. Opowiedział im inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu i odszedł. A gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc słudzy i pytają gospodarza. Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd tam się wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem. I na końcu wyjaśnia. Następnie rozpuścił tłumy i udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do niego z prośbą. Wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o konkolu. Jezus odpowiedział, osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Konkolem są synowie złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł. Jezus zaskakuje swoich słuchaczy tą przypowieścią. Zaskakuje, ponieważ widzimy gospodarza, który zasiał dobre ziarno, ale przychodzi jego nieprzyjaciel i sieje chwasty. I niezwykła jest reakcja tego gospodarza, kiedy przychodzą jego słudzy i chcą wyplewić to pole. Gospodarz ze spokojem i pewnością mówi, nie róbcie tego, zostawcie, pozwalając rosnąć chwastom razem ze zbożem, ponieważ nie chce, żeby podczas usuwania chwastów ucierpiało jakiekolwiek zboże. W Izraelu najbardziej popularnym chwastem rosnącym w zbożu jest życica roczna. To jest trująca trawa, która kiedy rośnie razem z pszenicą, jest nie do odróżnienia, póki są same źdźbła. Jednak kiedy dorastają do momentu, kiedy widać już kłosy, można ją oddzielić bez problemu. Dodatkowo w normalnych warunkach zboże i konkol są tak splątane ich korzenie, że jest niemożliwe usunięcie jednego bez drugiego. Nie wiem, czy ktoś z was ma swój ogródek, ale ja jako dziecko jeździłem z rodzicami na działkę i pamiętam, jak mama przechadzała się między grządkami i zawsze usuwała wszystkie chwasty. I dla tych sług wtedy i dla nas dzisiaj naturalne i zrozumiałe jest, że chcemy pozbyć się zbędnych chwastów. Chwastów, które zabierają słońce, zabierają wartości odżywcze z ziemi. I okazuje się, że tak jest w naszym życiu, że żyjemy w czasach, kiedy Królestwo Niebios się rozpoczęło, ale jest tu też inne królestwo. Królestwo, które zasiane jest chwastami. Żyjemy w czasie, kiedy Bóg na to pozwala. Dopuszcza, by zło zasiane przez szatana mogło wzrastać, mogło rozwijać się. I to jest często trudne do zrozumienia i trudne dla nas do zaakceptowania. Dlatego, że jako ludzie chcielibyśmy, żeby sprawiedliwość była wymierzana tu i teraz. Jeśli ktoś grzeszy, jeśli ktoś krzywdzi drugą osobę, chcielibyśmy, żeby został pociągnięty do odpowiedzialności, żeby poniósł karę, żeby został usunięty. Często nawet sami chcielibyśmy wymierzać sprawiedliwość, osądzając i oceniając innych ludzi. A Jezus mówi przez tę przypowieść, że usuwając chwasty, mogłoby ucierpieć i dobre ziarno. My nie tylko nie potrafimy sprawiedliwie ocenić, kto jest dobry, ale również próbując to robić, możemy skrzywdzić innych niesłusznie. Podczas usuwania chwastów rykoszetem możesz usunąć też dobre zboże. Biskup Potter był człowiekiem, który podróżował po świecie wielkim transatlantyckim statkiem. Pewnego razu, kiedy w porcie wszedł na pokład, dowiedział się, że tym razem będzie dzielił kabinę z innym współlokatorem. Poszedł więc najpierw do swojego pokoju sprawdzić warunki mieszkalne, po czym zszedł na dół na pokład, poszedł do recepcji i poprosił recepcjonistę, czy mógłby zdeponować w sejfie swój złoty zegarek i swoje inne cenne rzeczy. Powiedział, że z reguły nie prosi o takie przywileje, jednak był zobaczyć swój pokój i poznał swojego współlokatora. Osądzając po wyglądzie, bał się, że jego współlokator nie jest osobą godną zaufania. Recepcjonista odpowiedział: dobrze, panie biskupie, wezmę odpowiedzialność za pana kosztowności. Ale przed sekundą był tu też pana współlokator i poprosił mnie o tę samą przysługę. Niestety jest tak, że często w innych widzimy w pierwszej kolejności swoje własne braki. Wydaje mi opinię na temat innych, nie znając ich sytuacji. Żyjemy w czasie, w którym Bóg sieje ziarno, ale również szatan sieje swoje ziarno. I musimy się spodziewać, że tu na ziemi dobro będzie poplątane ze złem. I czasem trudno będzie stwierdzić, co jest dobre, a co jest złe. Boże Królestwo wzrasta tu i teraz, ale czasem trudno jest je dostrzec i połapać się, kto jest jego częścią, a kto nie. Co więc z tym konkolem, który też rośnie, rozwija się, również przenika świat. Czasem wydaje nam się, że jeszcze rośnie szybciej i jest go więcej. Ta ostatnia przypowieść ma swoją drugą część. Jezus mówi tak: poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przynieście do mego spichlerza. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. U kresu tego wieku będzie tak jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie mego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Wiele lat temu pewien bogaty mężczyzna załatwił sobie możliwość grania w Narodowej Orkiestrze Cesarza Chin. Użył swoich pieniędzy i wpływów, żeby dostać się do grupy ludzi, do której nie należał. Dlaczego chciał tam być? To było dobre miejsce. Muzycy byli szanowani, dobrze opłacani, a więc dawało mu to poczucie, że powodzi mu się w życiu, że poczucie komfortu. Był dumny z tego, że mógł należeć do tej orkiestry. Jednak ten mężczyzna miał pewien problem, a mianowicie nie potrafił czytać nut i nie potrafił grać na żadnym instrumencie. Ilekroć orkiestra miała próby lub koncerty, on trzymał flet blisko swoich ust jedynie udawał, że gra, ale tak naprawdę nie wydobywał żadnego dźwięku. Muzycy siedzący obok niego nie byli w stanie tego wychwycić, dlatego że zgodnie z tym, co od nich oczekiwano, skupieni byli na własnej grze i na dyrygencie. Publiczność także nie była w stanie tego wychwycić, dlatego że to był tylko jeden flet pośród wszystkich instrumentów orkiestry, które wydawały dźwięki. I ta sytuacja utrzymywała się przez pewien czas. Ten człowiek jeździł na koncerty, otrzymywał pensję, na którą nie zasługiwał, aż do pewnego dnia. Do dnia, w którym cesarz zażyczył sobie solo od każdego z muzyków. Mężczyzna bardzo się wystraszył, ale co mógł zrobić? Nie było już czasu, żeby nauczyć się gry na flecie. Przez pewien czas próbował udawać i wymigiwać się, udawać, że jest chory, ale po którymś razie dyrygent powiedział, że już nie możemy tego odkładać i wyznaczył mu dzień solowego występu. W tym dniu mężczyzna oszalał i odebrał sobie życie, gdyż nie mógł stanąć. Nie mógł stanąć twarzą w twarz z muzyką. My nie wiemy, jak ten świat naprawić, ale Bóg wie i pewnego dnia go naprawi. Można udawać, że gra się w orkiestrze, można zachowywać się w odpowiedni sposób i mówić właściwe rzeczy. Można zadawać się z odpowiednimi ludźmi. Nikt może nie zauważyć różnicy. Ale przyjdzie dzień, kiedy król powie: sprawdzam. Dzień, w którym będziesz musiał stanąć twarzą w twarz z muzyką. Będziesz musiał odpowiedzieć za to, jaki wydałeś plon. A jaki plon przyniesiesz na końcu, zdefiniuje, czy trafisz do wieczności z Bogiem, czy na spalenie. Przyjdzie czas, że Bóg dobry plon weźmie do swojego spichlerza, a chwasty, które być może przez pewien czas wyglądały jak zboże, te chwasty spali. Boże Królestwo to nie abstrakcja. To realna rzeczywistość, która przenika i przemienia cały świat. Ma też moc przenikać nasze życie. Tak jak to słowo zmieniło obraz naszego świata, zmieniło obraz naszego kontynentu, tak ma moc przemieniać nasze całe życie. Od nas zależy, czy słuchamy tego słowa, czy podporządkowujemy się mu. A więc to, jaki plon przyniesiemy, zależy od nas. Skoro Królestwo Boże rośnie i przenika i przemienia, zrób wszystko, by rosło w tobie i przemieniało ciebie. Ponieważ pewnego dnia staniesz przed Jezusem, a On osądzi, czy jesteś Jego częścią.